Cześć, witają Was Jurek
i Tomek
w pierwszym odcinku podcastu
Let's Make Movies. To podcast, w którym odpowiemy sobie na często zadawane pytanie, czy film jest dobry, czy wręcz przeciwnie, bardzo zły.
Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgniemy do naszych wieloletnich doświadczeń, ponieważ jako filmowcy od wielu lat z miłością zawodowo tworzymy kino. A dlaczego nazwa Let's Make Movies?
Kumple, którzy od wielu lat rozmawiali ze sobą komentując filmy, teraz postanowili zamienić wielogodzinne rozmowy telefoniczne na dyskusję przed mikrofonem.
Słuchajcie, w pierwszym odcinku tak naprawdę opowiemy Wam o filmie Jojo Rabbit, ale nie będzie to zwykłego rodzaju recenzja, ponieważ nasz podcast to właściwie nie są recenzje.
Dokładnie, czyli to jest coś na wzór analizy, ale dosyć na luzie. Nie będziemy się bawić w profesora Grzegorza Królikiewicza i rozbijać wszystko na atomy, tylko dość po ludzku, żeby zobaczyć, co jest tak naprawdę interesujące, jakimiś właśnie środkami najprostszymi zostało coś opowiedziane, bądź nie zostało powiedziane, co mogłoby się w tym filmie pojawić, żeby to było lepsze.
No to co? Właściwie chyba tyle. To ruszamy z pierwszym odcinkiem.
Jojo Rabbit.
Let's make movies. Ale zanim przejdziemy do głównego mięsa, to najpierw taki nasz stały, krótki element pod tytułem pewne znalezione w rzeczy typu zwiastun jakiejś nowej produkcji czy news i zastanawiać się, czy to działa, czy nie działa i czy przypadkiem na przykład ten zwiastun nie opowiada właściwie całego filmu i dzięki temu możecie zaoszczędzić bilet do kina. Wystarczy, że na YouTubie odpalicie zwiastun produkcji i już voilà, wiecie, o czym jest cały film.
Dokładnie, a to się niestety dosyć często dzieje, ponieważ koła zwiastunów umiera coraz częściej.
Coraz częściej dzwoni, nie?
Coraz częściej dzwoni. No, ale tak bywa. Dokładnie, nie. Coraz częściej te zwiastuny właśnie niestety opowiadają wszystko. Rzadko kiedy już mamy zwiastun, który faktycznie zajawia, teaseruje, co zresztą samo słowo po angielsku ma znaczyć, coś, co chcemy zobaczyć, coś, co będzie nas przykuwało i coś, co spowoduje, że będziemy kupować bilety, a niestety dzieje się odwrotnie.
No właśnie, to może wejdźmy w taki zwiastun, który ja ostatnio widziałem, ty chyba też. Tenet, nowy film Nolana.
All I have for you is a word. Tenet.
Czekasz?
Czekam. Jak na każdy film, chociaż po Dunkierce mniej, zwiastun, aczkolwiek Tenet, zobaczyłem zwiastun, to znowu bardziej. No bo to jest jednak Nolan.
Nie za dużo?
Nie za dużo, w sam raz. Właśnie, bo jest proporcja zachowana. Jakby bladego pojęcia nie mam, co ma się tam wydarzyć. Wiesz, jest... Po pierwsze, jest na tyle skomplikowana historia, czyli powrót jakby do narracji i sposobu opowiadania takiej jak w Incepcji. W ogóle swoją drogą nie zdążyłem się przygotować. Nie wiem, czy to jest na podstawie jakiejś powieści. Chyba tak, bo Nolan często sięga po takie historie albo jakiejś teorii, której...
Zostawię cię z tym pytaniem w niewiedzy, ponieważ sam nie wiem.
Okej, no ale właśnie to jest fajna rzecz, bo to też właśnie powoduje, że wracasz do domu i chcesz czegoś się dowiedzieć. I Nolan to robi. I tam jest jakiś rodzaj, wiesz, zagadki, która mnie... No, czekam na to po prostu. No, Nolan od wielu lat elektryzuje i no, jest jednym z tych reżyserów, który spowodował u mnie gęsią skórkę po prostu. Jego ostatnie 4 filmy, no umówmy się, są no, po prostu bardzo, bardzo dobre. 4? No 4 oprócz Dunkierki.
Wiesz co, z Dunkierką to jest trochę tak, że pomimo tego, że to jest sprawnie zrealizowane kino, gdzie tak naprawdę montaż równoległy i zaburzeń czasowych jest takim znakiem rozpoznawczym, szczególnie po jednym z pierwszych filmów Memento Nolana, ale tutaj to jest stawka, bo tak naprawdę już po samym zwiastunie czy Incepcji, czy Interstellar, wiesz jakie tam są stawki. Zobacz, Nolan też jest powtarzalny, bo zarówno Incepcja, jak i Interstellar to są historie o rodzinie, o pewnej stracie, nie? Że bohater chce dążyć do tego, co stracił. Ale no dlaczego mnie właśnie dlaczego Dunkierka jest zła? Bo tam nie ma stawki. Tam właściwie bohater o nic nie walczy.
To jest właśnie to, że ta stawka w Dunkierce jest... Po pierwsze, rozbita na wielu bohaterów.
Ale jest ogólna taka walka dobra i ze złem. Rusza cię to?
Nie, no w życiu. No,
no a rusza cię historia dziewczynki, która mówi do taty, nie odchodź, zostań ze mną, a on mówi, muszę ratować ludzkość, żeby uratować ciebie. Rusza cię to?
No
mnie,
tak.
Mnie to no osobiście
właśnie, tak.
dotyka.
To jest właśnie ta różnica. W tym tak. Nie ma tego. Jakby...
Dokładnie. I z kolei w Tenecie jest dokładnie to samo. Jaka jest stawka w tym zwiastunie? Uratujmy świat, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, grozi nam trzecia wojna światowa lub Armagedon. No znowu no tak, jest no ten jest problem zagłada. Ogólnej stawki. Nie?
No tak. As I understand it, we're trying to prevent World War III. Ale też nie widzimy jakby co z pewnością, albo inaczej, miejmy nadzieję, że ta stawka też dotyczy głównego bohatera, nie? Jakby, a jest wielka szansa, że tak jest.
Może, ale trochę się tego obawiam, bo ze zwiastunem Dunkierki było dokładnie tak samo. Też no, nie było tej stawki.
Wiesz, no ale też tutaj pojawia się też, pewnie to wychwyciłeś, jest bardzo prosta rzecz. To się dzieje po raz czwarty.
No tak, tak.
Właśnie, czyli Tenet opowiada historię, którą jest pewnego rodzaju znowu dążeniem, więc też w tych czterech nieudanych próbach możemy pewnie coś odnaleźć.
A my przechodzimy do dania głównego, czyli
Jojo Rabbit. There you boys will be involved in such activities as war games,
ambush techniques, Zimbleistoffer. Lubisz króliki?
Króliki lubię. Czy ty lubisz ten film?
Kurczę, to bardzo skomplikowana historia, ale fajnie się od tego zacząłeś, nie? Bo i tak i nie. To jest bardzo, bardzo trudne, bo ja przyznaję się bez większego bicia, że na początku zupełnie przegapiłem ten film w kinie, ale zrobiłem to na maksa świadomie.
Tak samo jak ja.
Ale czemu właściwie?
Wiesz co, jak zobaczyłem zwiastun właśnie, a propos zwiastunów, pomyślałem, że to jest kolejny film Wesa Andersona. Okej, bardzo szanuję Wesa i
lubię
jego filmy.
Tam jest na maksa bogata scenografia, a tutaj w tym zwiastunie tak było fajnie. A miejscami tak poleciało taką troszkę
bidą. Ale ja pomyślałem, że to jest nowy film Wesa Andersona.
A, złapałeś się
tak,
na
to. Tak, złapałem się na to i pomyślałem, że to jest nowy film Wesa Andersona. W związku z powyższym nie do końca chciałem to oglądać w kinie, jakby sobie poczekam, zobaczę, bo tak trochę mam z Wesem Andersonem. Jak później się dowiedziałem, że to nie jest
kręci
jego film.
Kręci mnie to, ale o ziemię.
No, trochę tak. Nie, no wiesz, no, nie, no co ci mam powiedzieć? No Wes Anderson robi super filmy, tylko one są mega formalne. Nie chcę tu nikogo, nie chcę, żeby się ktoś poczuł urażony, ale
no,
one są...
Niech się poczuje.
Nie, no to one są formalne, wiesz, to są...
Ale relacji bohaterów niewiele
no,
tam jest.
No właśnie, tam jest piękna scenografia, cudowne kostiumy, make-up, wszystko gra. Wiesz, jakby on jest przesmaczny. W formie wizualnej.
Jest lepszy od najlepszej Landrynki.
No oczywiście. No i co z tego?
Jak tam
no,
jak jest... się odchudzasz, to niedobrze.
To niedobrze. Ale tam brakuje jakby, wiesz, fabuły troszeczkę. No, dla mnie, to jest moje
no,
osobiste.
Wiem, to jest dla mnie, dla wegana, my lubimy mięso. No i ja powiem ci, że tak... Ja jestem mega fascynatem kina, które jest osadzone w czasie wojny i lubię wszystko, co jest świeże w tym temacie, bo uważam, że to strasznie trudno opowiedzieć coś, co jest nowe i odkrywcze. Ale tak jak zobaczyłem ten zwiastun, to miałem dwa skojarzenia. Życie jest piękne Beniniego i chłopak w pasiastej piżamie. I szczerze powiedziawszy, miałem takie poczucie, wszystko to już widziałem w tych dwóch świetnych filmach i właściwie po co mam to oglądać? Nic nowego tutaj nie dostanę. I szczerze, gdyby nie namowa mojej siostry, która to widziała i mówiła, nie, nie, musisz to na pewno zobaczyć, to bym się chyba na ten film nigdy nie skusił. Ale nie ukrywam, że jest w tym filmie masa, ale to masa naprawdę dobrych rzeczy.
Okej, dobra, tylko masa dobrych rzeczy. Ale film, czy ci się podobał, czy nie?
Wiesz co? Tak, miejscami mi się bardzo podobał. Fajnym motywem jest w ogóle początek filmu. Pokazanie Hitlera jako gwiazdy rocka. Jest witany przez tłumy i tu warto to zaznaczyć. Za tłumy, ale dzieci. I to jest bardzo istotne. Tam nie ma dorosłych.
Oczywiście. Nie, no ale to, tak. Początek tego filmu, biorąc jakby ekspozycję, super. Nie, moje pierwsze skojarzenie z czołówką to było JFK. Fantastyczna robota.
Ciekawe.
Naprawdę. Jakby świetnie wymyślone i też zgadzam się z tym, że Hitler jest tu przedstawiony po prostu jak mega wielka gwiazda rocka. Ale musi nią być.
Bo,
i
taki,
był
bo
nią.
Taki był, nie?
No dokładnie. No nie możesz całego narodu wysłać na śmierć. Mało tego, inny naród skazać na śmierć, kiedy nie jesteś największą gwiazdą w swoim kraju. No nikt ci po prostu nie uwierzy w takie słowa.
Tak.
Więc on nim był.
Dlatego i pokazanie to... tej, wiesz, bo to leci w muzykę Beatlesu, czy nie? To jest mega odważne. Ważnym tak naprawdę motywem.
I bardzo świadomym z pewnością wyborem, no bo tak. Jest to pewnego rodzaju popkulturowy link, który strasznie szybko się łączy.
Tak, i strasznie działa.
Tak, dokładnie.
I zobacz, co tam jest zajebiste, bo ja mam zawsze ten problem, pewnie ty też to masz, że w większości filmów anglojęzycznych o wojnie, mówią kurwa po angielsku, nie?
No tak, mówią po angielsku, albo wrzuca się trzy słowa, a później nagle przechodzą na angielski. Jasne, to jest zawsze problem.
Ale tutaj jest
smaczek, jest smaczek
pod tytułem aha, teraz na koniec ta muzyka Beatlesów z oryginału przejdzie na język niemiecki, nie? Zresztą to jest fajne, że w całym filmie reżyser dopracował to, żeby aktorzy mieli ten niemiecki akcent. Nie?
Tak. To jest zabawne i to się łączy jakby z formą całego filmu i koncepcją. Jakby to jest spójne i to jest super.
No bo tu zresztą trzeba powiedzieć, kim jest reżyser.
No właśnie,
projektu,
to
nie?
jest ciekawe. No. Wypowiesz dobrze nazwisko?
O kurde, Waititi.
Taika Waititi.
Ale powiem ci, że przygotowując się do naszego spotkania, widziałem trochę niemieckich podcastów, kiedy ludzie próbowali wypowiedzieć to nazwisko.
Tak, Waititi.
Wypowiem to tylko raz i już więcej nie.
Ja do końca nie nauczę się na pewno i będziemy na pewno się mylić.
Powiedz Waititi.
Waititi.
Idzie ci dobrze.
Okej, dobrze. No nie jest tak źle.
No i kim jest
no
ten
właśnie,
gość?
No właśnie, kim jest? Znałeś jego wcześniejsze filmy?
Tak. Widziałem Ragnaroka. Powiem ci, że jestem fanem. Uważam, że gość tchnął tam, i to też jest duża siła Jojo Rabbit, dużą dawkę humoru, ale takiego naprawdę wysokiej próby. Nie?
Trochę bardziej zaawansowany widz, który śledzi nowości, które się pojawiają na świecie. Na pewno pierwszą rzeczą, kiedy usłyszał o tym reżyserze, to jest Co robimy w ukryciu.
Ja akurat wyobraź sobie, znam ten tytuł, ale ze znania, bo go nie widziałem.
Wygrał warszawski festiwal filmowy, człowieku, jak tyś mogłeś to ominąć.
Słuchaj, festiwale znam z trochę innej strony.
Ostatnio to mi się spodobało, że krakowski festiwal filmowy był kompletnie online z racji pandemii.
I chyba obejrzałem
większość. Ty za to masz ten niechlubny rekord kamer image obejrzenia.
Półtorej etiudy,
czyli właściwie 10, ile? 12 minut?
Niecałe.
Tak, 12 minut.
Przez 7
dni, nie?
Wróćmy do Jojo Rabbit.
Dlaczego kurczę Nowozelandczyk zrobił kino o tak naprawdę Holokauście w jakimś stopniu?
No tak. Na tak głębokich antypodach musiało go coś zajarać.
Facet ma korzenie żydowskie i to jest bardzo ciekawe. Jego matka ma korzenie żydowskie, jest rosyjską Żydówką. Co ciekawe, jego ojciec jest australijskim autochtonem, a z kolei babcia jest Irlandką, więc to jest w ogóle kompletne pomieszanie wszystkich kultur.
No i żyjemy w Nowej Zelandii.
No i chyba to, że żyjemy w Nowej Zelandii, to też jest jakiś element, że
jest bardzo mocny.
Bardziej komediowo. Nie?
Tak, jest bardzo mocny.
Wyobraź sobie u nas, żeby ktoś tak zrobił.
Nie, absolutnie.
A on to robi i umieszcza dużo tych swoich komiksowych elementów w tym filmie, bo na przykład zobaczy samą postać kapitana Kay, nie? Faceta, który na sam dzień dobry, jak pojawia się na początku filmu, jest jakimś dziwakiem, który dowodzi obozem szkoleniowym dla dzieci z Hitlerjugend i tak naprawdę widać, że chyba jest trochę naćpany, a na pewno lekko upity. Ale jest jak super bohater, nie? Zobacz, jak on tam strzela z każdej broni, no spod nogi, spod pachy.
Hello, Mr. Kay!
Tak, i wszyscy, po prostu
Ale
aplauz.
To jest element, do którego musimy zaraz wrócić, bo to jest forma, w której opowiadamy o tym filmie.
Tak, ale zresztą, to też jest fajne, bo właściwie chyba ta scena jest zaraz po czołówce, bo na początku jest intro filmu, w którym po raz pierwszy widzisz chłopca, głównego bohatera.
Który brata się z kim?
Z Adolfem. Nie. Tak, z Adolfem. I to jest ciekawe, że w tym filmie poza samym końcem nigdy nie pada słowo Hitler. To jest Adolf, bardzo spersonalizowany, mój wyimaginowany przyjaciel.
Oczywiście, no zresztą grany przez reżysera.
Grany przez reżysera, tak. I zresztą to też jest ciekawy motyw, bo cały ten film jest grany w takim slapsticku, a to mocno referuje z Charlie Chaplinem, który po pierwsze zrobił Dyktatora, więc film Dokładnie. O nazizmie, gdzie Chaplin sam zagrał Adolfa Hitlera.
Jeszcze w czasie wojny,
co było w ogóle mega odważne, a z drugiej strony Taika Waititi bardzo, bardzo, bardzo mocno się inspiruje w ogóle Chaplinem i mówi o tym wprost. Nie?
No tak, i no mamy, mamy całą ekspozycję, super, ładnie, idziemy. Co najbardziej ci się w tym filmie podoba?
Wiesz co, motyw rodziny. Motyw rodziny mi się najbardziej podoba, to jest coś, co mnie trzyma tak naprawdę. Motyw samotnej matki wychowującej syna, ona jest kompletnie po stronie jasnej strony mocy, kiedy jest totalnie antyfaszystowska. On z racji zakochania w Adolfie Hitlerze jest totalnie faszystowski, ale tak naprawdę to ma mniejsze znaczenie, bo ten film jest o dojrzewaniu i buncie nastolatka tak naprawdę, nie?
No tak, więc to jest
fajnie, to jest fajnie wpleciona historia ze sobą, nie?
Dobrze, to jak powiedziałeś o rodzinie, to tylko zaznaczmy jedną rzecz, idąc, rozkładając to warsztatowo, jak jest pięknie wprowadzona postać matki.
No grają Scarlett Johansson i...
Ba-bang!
Ba-bang. No, pomyśl sobie, co, jak widzisz Scarlett Johansson, to co się dzieje? Widzisz kurwa Scarlett Johansson,
no
nie?
Tak, tak.
Wszystko przestaje istnieć.
Dokładnie.
Nie?
I dlatego wprowadzili ją później.
Tak, ale żeby tutaj, żeby wam właściwie powiedzieć, jak mocno działa, ja pamiętam, ty też pewnie widziałeś na Camera Image film Dziewczyna z perłą.
No, masz tej
oczy. Kradnie show. Po prostu,
tak, nie? Dokładnie. I teraz jakiś ziomek z Nowej Zelandii robi sobie film o Hitlerjugend i ma w roli matki drugoplanowej Scarlett Johansson i umie się w drugiej minucie. Co zrobi to dla twojego filmu?
No, to jest film o Scarlett Johansson, no właściwie co z tym chłopcem, co to miał być głównym bohaterem?
Tak, tak, tak. A, czekaj, bo
Scarlett Johansson. A, jest jakiś chłopiec,
i to
nie?
Jest świetnie montażowo przesunięte.
Tak.
Nie wiem, czy w tekście, czy już tak zakładał to w scenariuszu. Prawdopodobnie, bo to inteligentny ziomek jest. Więc pewnie to sam sobie przesunął, bo wiedział, że ona ukradnie show, tak. Jeżeli to będzie ona oczywiście.
Ale zobacz, jak inteligentnie to zrobił, bo tak. Wpuścił ją, ja to sobie sprawdziłem, w 16 minucie dokładnie, nie?
Czyli, no, czyli ich minutę po ekspozycji.
Czyli minutę po ekspozycji, jak już właściwie no jesteś blisko punktu zwrotnego w tej historii, nie? Ale zobacz, co tam się dzieje. Wpuścił ją dopiero, kiedy główny bohater ma wypadek, kiedy jest ranny od rzucenia granatu na obozie, więc jesteś jako widz w tej historii, myślisz się, kurczę, jesteś tym bohaterem, no bo przeżył jakąś traumatyczną sytuację i koncentrujesz się na tym, nie? I nagle gdzieś z boku widzisz rozmazaną postać Scarlett Johansson, która wchodzi.
Nawet jeszcze nie wiesz, że to jest Scarlett Johansson, no bo nie możesz.
No, nie mogę wiedzieć, ale
serio,
ale
naprawdę się z blura z blura wykminiłeś, że to jest Scarlett?
Z blura wychwyciłem, że to jest Scarlett.
Gratuluję.
Powiem ci, że no, ta figura robi swoje.
Tak. Dużo Avengersów się naglądałeś.
To prawda. Tak, ten czarny kostium na mnie działa, nie powiem, że nie. Ale tak, i to, co mnie uderza, to, że ona się pojawia, pewnie zwróciłeś na to uwagę, w tym takim super kolorowym, ale jednak oficjalnym austriackim stroju, nie?
Pióreczko.
Czapeczce, pióreczko, tak, nie? I to jest fajne, bo już na początku ja sobie to linkuję i myślę, okej, matka głównego bohatera jest strasznie silną kobietą i zresztą to jest ciekawe, bo reżyser bardzo mocno odwołuje się w swoim życiu prywatnym do swojej matki, nawet dostając Oscara za scenariusz do Jojo Rabbit. No dziękował swojej matce, nie dziękował ojcu.
Powiedziałeś o matce, powiedziałeś o inspiracjach i o odniesieniu reżysera, no ale to jest właśnie, tak jak też już wspomniałeś, to jest adaptacja książki.
Tak, i to jest adaptacja powieści o tytule Niebo na uwięzi. I co ciekawe, tą książkę poleciła reżyserowi matka. Znowu, po raz kolejny pojawia się postać matki, zresztą on za to jej dziękował, odbierając Oscara. Ale sam reżyser o tej książce mówi, że jak dla niego ta książka jest zbyt poważna, zbyt dramatyczna, a on takich rzeczy nie potrafi robić. On się dobrze czuje w komedii i sporo zmienił w tym scenariuszu w stosunku do... No, właściwie...
No, sporo.
Sporo, to może mało powiedziane. Bardzo dużo zmienił. No, chociażby to, że w filmie nie ma postaci ojca. On od początku jest już na froncie, ale w książce jest to tak opisane, że główny bohater po prostu nie umie dogadać się z ojcem. Kompletnie. Jest totalnie ta relacja toksyczna.
No, adaptacja rządzi się swoimi prawami. Można zrobić w 1:1, on zrobił swoją adaptację.
Tak, ale to jest bardzo duża zmiana, musisz sobie przyznać.
I cholernie.
Tak. No, chociażby ten motyw właśnie pozbycia się ojca z samego początku. No bo tak naprawdę, moim zdaniem, ten film jest o rodzinie reżysera. To nie jest film o tej relacji książkowej, która jest, tylko jest o relacji reżysera, który był dzieckiem rozwodników. I tego ojca właściwie chyba od 6 roku życia nie miał. I tutaj jest podobna sytuacja. Zresztą nawet kiedy ta figura ojca się pojawia w bardzo istotnej scenie, w której Scarlett Johansson udaje ojca, przebiera się w mundur Wehrmachtu i krzyczy na swojego syna, że źle przed chwilą powiedział coś do matki, nie w tym tonie, a za chwilę potem przeprasza za to i udaje, że rozmawia ze swoją żoną, co nasz bohater słyszy, to wiesz, że w tej rodzinie, kurczę, chyba nigdy nie było najlepiej, nie? Że facet kompletnie sobie nie radził w tym życiu, nie odnajdywał się jako ojciec. I stąd też chyba jest postać wyimaginowanego Adolfa, który w jakimś stopniu pełni rolę ojca.
Z pewnością, filmie, nie? No, ale to zresztą widać, że to jest jakby przewodnik jego duchowy i życiowy. Jakby on go prowadzi przez życie.
Zresztą zobacz, jak on go pociesza i jak się przejmuje po tym wypadku, kiedy tam biegnie po prostu, wiesz, i pokazuje
kciuki do góry, czy jest super, nie? Filmie, no tak, super. Tak.
Albo z drugiej strony jest ta scena, kiedy Jojo tańczy z matką na murku, a Adolf ogląda to przez lornetki, jest wyraźnie, kurczę, zazdrosny na tą relację, nie? To jest super.
No tak, i to jest bardzo ładnie prowadzone.
Więc jakby Adolf jest tutaj tak naprawdę super postacią ojca, nie? Który tak naprawdę zastępuje tego ojca, jakimś głównego bohatera, ale to też moim zdaniem jest jakiś film o kryzysie ojcostwa, bo ten ojciec w postaci Adolfa na koniec przegrywa, kiedy główny bohater dowiaduje się o tym, że wszystkie ta cała iluzja, znaczy ten cały nazizm to była iluzja i główny bohater wykopuje w końcu Adolfa przez okno, nazywając go po raz pierwszy Hitlerem. No i ta figura tego ojca ponosi klęskę, tak jak ponosi klęskę ojciec w życiu reżysera. Także gdzieś tutaj jest to dla mnie ciekawe.
Aż tak bardzo? Tak. Taką poniósł klęskę? Bo tego nie wiem. Jakby.
Tak, no mam... Wiesz, film zaczyna się od tego, że w pierwszej scenie dowiadujesz się o tym, że główny bohater wchodzi w dorosłość, nie? I mówi, dzisiaj staje się dorosły. No i masz tego ojca, nie? Masz
ja tego tak nie widzę. Jakby zupełnie z od innych stron zawsze patrzyłem na ten film. No ale tak, ale tam są też inne elementy rodzinne.
Jest jeszcze motyw Elzy, która na początku jest właściwie antagonistą w tym filmie i przeciwnikiem głównego bohatera, no bo jest tą mityczną Żydówką ukrywającą się w ścianie, a więc wrogiem numer jeden naszego bohatera.
Która ma zęby i ogon i w ogóle.
Tak, i która jest właśnie taką postacią z horroru. Zresztą nasz bohater pisze książkę o gatunku Żydów.
Jak dziesięciolatek mieszkający w III Rzeszy podczas II wojny światowej może odebrać małą Żydówkę? Może ją odebrać tylko i wyłącznie jak dziewczynkę z filmu Krąg.
Ale ta relacja fajnie ewoluuje w tym filmie, no bo na początku to jest jego przeciwnik, potem właściwie gdzieś staje się przyjaciółka, w dalszej części on się w niej zakochuje i gdzieś jest ten wątek romansowy, a potem właściwie no to on zaczyna się nią opiekować na samym koniec filmu i to jest super pokazane, bo motywem przewodnim, jednym z wątków są buty. Ale na tym etapie warto zaznaczyć, że te buty to jest symbol takiego właśnie z jednej strony bycia dzieckiem, bo głównemu bohaterowi matka cały czas wiąże buty. On sam nie potrafi tego zrobić. A gdzieś później, kiedy ta relacja z Elzą się bardzo już zacieśnia i główny bohater się nią zaczyna opiekować, to zobacz, co się dzieje. To on zawiązuje jej buty, nie? I widać, że nasz bohater...
Na przejście.
Nasz bohater dorósł, nie?
Tak, no więc przejście.
Tak, więc dla mnie to... Właśnie to, ten motyw jest w tym filmie i to najbardziej działa dla mnie w tym filmie, że to jest ciekawa historia o dorastaniu w nietypowych czasach, nie? Kiedy właściwie jest coś takiego, że wszyscy wkładają ci jakieś poglądy do głowy, które nie są twoje, nie? A ty z racji tego, że jesteś dzieckiem, chwytasz to, tak jak w zasadzie twój idol może być super gwiazdą rocka, a może być na przykład złym człowiekiem, nie? Ale ty go widzisz jako ten gwiazdę rocka, nie? Jesteś w nim zakochany.
No i bardzo ciężko temu dziecku wybić to z głowy.
Tak. No zresztą w tym filmie matka nie jest w stanie tego zrobić, to jest główna oś konfliktu, że matka jakby jest totalnie po nie tej stronie mocy, nie?
To nie ta strona barykady, dokładnie.
A z drugiej strony, czy to nie jest referencja właśnie do bycia nastolatkiem, że kompletnie nie zgadzasz się ze swoim rodzicem?
Zawsze i wszędzie.
Tak. No więc to są fajne motywy, które łączą z jednej strony taką historię, ale powodują, że nie oglądasz tego jako kino historyczne, tylko oglądasz to właśnie jako taka relacja dziwnej rodziny, gdzie jakby siostry nie ma, ale udaje tą siostrę Żydówka. Zresztą super scena, w której pojawia się gestapo, które już prawie demaskuje tą bohaterkę i wtedy to jest fajne, że ona przywdziewa rolę siostry, bo podaje się za siostrę głównego bohatera i wymyśla datę urodzenia tej siostry i gestapo myśli, że to jest siostra.
No jeszcze
bohatera.
Captain K wtedy ją ratuje, co jest też bardzo ważnym elementem całej tej sceny.
Tak, i Captain K ją ratuje, a potem no jest coś takiego, że ta bohaterka jakby przestaje być tą siostrą. Zresztą w książce to jest w ogóle ciekawe,
no, że w książce ta historia toczy się dalej znacznie niż w filmie.
Co, no tak, z tym wszystkim się zgadzam. To w tym filmie jest i to jest prawda, zupełna. Tylko ja ten film zacząłem oglądać zupełnie z poziomu zero. Po pierwszym obejrzeniu tego filmu podobał mi się, ale czułem pewnego rodzaju niedosyt. I ten niedosyt zupełnie był w innych przestrzeniach niż to, co ty widziałeś. Bo dla mnie, okej, to, co ty, o czym ty mówisz, znajduje się w tym filmie. Ale dla mnie ten film jest właśnie filmem o II wojnie światowej. Jakby bardzo mocno szanuję pomysł na ten film, jakby ten pastisz, pewnego rodzaju czarną komedię, w której ona opowiada, tylko po pewnym czasie czegoś zaczęło mi brakować. Ja jako widz, oglądając ten film, zostałem porzucony. I tak się zacząłem zastanawiać, czego w tym filmie brakuje. No bo tak, w moim odczuciu ten film jest o nazizmie. O małym naziolu 10-letnim, który chce wstąpić do Hitlerjugend, bo chce, jak zresztą tam jest to powiedziane, chce dołączyć do jakiegoś rodzaju klubu i ten nazizm jest tam pokazywany w sposób komiczny i z tym nie mam żadnego problemu. Niech będzie, tylko rezultat jest taki, że ja nie mam pod koniec refleksji nad maszyną śmierci, jaką była cała ta struktura III Rzeszy, co oni zrobili i tak dalej. Pierwsze skojarzenie. Widzisz Jojo Rabbit i myślisz, o, już widziałem podobny film Bękarty Wojny. Nie, Bękarty Wojny mają ze sobą, Jojo Rabbit i Bękarty Wojny mają ze sobą wspólny mianownik. Tylko są tak naprawdę na dwóch różnych biegunach, bardzo odległych od siebie. W Bękartach Wojny Quentin Tarantino pozwala sobie na fantazję zabicia Hitlera. Wiesz, no to jest
Marzenie każdego Europejczyka.
Dokładnie, perwersyjne marzenie. I on to robi.
Tak.
A tu mamy historię chłopca osadzoną w realnym świecie, lekko odrealnionej jakby
rzeczywistości.
I co się dzieje? Nic się nie dzieje, niestety. W moim odczuciu nic się nie dzieje.
No nie masz na koniec ani poczucia wielkiego fanu, tak w przypadku Tarantino, ani wielkiej refleksji, jak w przypadku właśnie, nie wiem, Szeregowca Ryana, czy Johnny Got His Gun, czy
no to, ale wiesz, chociażby... i teraz wróćmy do filmów, które były bardzo podobne jakby w historii zawartej wewnątrz. Chłopiec w pasiastej piżamie, czy Życie jest piękne. No nie masz tego.
Nie masz tego.
To gdzieś uciekło. Tak. To gdzieś uciekło. I wiesz co, ja na trzech spacerach z psem sobie cały czas tak chodzę z nim i tak myślę o tym filmie, myślę i nagle przypomniałem sobie Monachium Spielberga. W Monachium Spielberga, zresztą od ciebie miałem te DVD pożyczone wiele, wiele, wiele lat temu.
Muszę sprawdzić, czy je w ogóle mam jeszcze, nie?
Chyba ci oddałem. Tam jest cudowna scena, cudowna znowu, to jest pułapka, ale właśnie o tej pułapce chcę powiedzieć. Jest scena nagrana w super slow-mo, czyli rzeź w miasteczku olimpijskim i oglądasz to jak pewnego rodzaju symfonię morderstwa. To jest genialnie nakręcone, jest genialnie wyinscenizowane i ty się fascynujesz tym, co widzisz. Tylko pod koniec łapiesz się na tym, że się wstydzisz tego, że się fascynowałeś oglądaniem tą scenę. Wiesz, jakby to nie jest pułapka na psychopatów, bo mówmy się, nie jest to pułapka na psychopatów, to jest pułapka na ludzi, którzy będą mieli refleksję. Tak się ich łapie.
Tak, poza tym wiesz co?
I w tym filmie nie ma tej pułapki.
Ale nie ma, bo tak warsztatowo, gdyby się zastanowić nad tym, dlaczego tak jest, to w moim odczuciu prywatnym jest tak dlatego, że brakuje kontekstu, bo na przykład w Monachium tym kontekstem jest to, że główny bohater, jego żona, jest w ciąży i on będzie ojcem. I teraz pamiętasz, w Monachium jest taka scena, kiedy podkładają bombę w gabinecie i nagle wchodzi mała dziewczynka i oni próbują tą bombę dezaktywować. Jakie tam jest napięcie i ty czujesz, kurde, na skórze to,
ale
coś tam
właśnie,
dzieje.
Czyli co? Reżyser nie włożył w ten film czegoś wystarczająco dobrze tykającego jak bomba, żebyśmy pod koniec czuli refleksję.
No bo nie włożył kontekstu moralnego, nie? Tu nie ma czegoś takiego, nie?
To jest ten problem. Porozmawialiśmy sobie dwa razy o tym filmie jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem, to powiedzieliśmy, że to jest na podstawie adaptacji. Przyznaję się, tak, nie wiedziałem. Przeczytałem. Jakby, what the fuck? Tam jest gigantyczna końcówka, która mogła to zrobić.
No i o czym ta końcówka jest?
No właśnie. W filmie mamy ostatnią scenę, przedostatnią sceną jest to wygraliśmy wojnę.
Zatańczmy
Jojo,
teraz.
Tak, Jojo udaje przed Elzą, że wygrali wojnę, załatwia całą sytuację.
Nie, no, wygrali wojnę. Nie,
no tak, 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 ale załatwia sytuację w niespełna 10 minut i wychodzą na ulicę. Jest,
chociaż jest tam taki element, że on początkowo ją okłamuje.
Tak, okłamuje, tylko przez sekundę. I to tak się jakby rozwiązuje. Jest
uderzenie
to urocze.
Uderzenie w twarz.
Tak,
jak się
uderzenie
dowiaduje,
w twarz po wyjściu na ulicę, później tańczą.
Wątku,
tak, taniec na ulicy w ogóle poza tym bardzo ładne. To jest bardzo filmowe, to jest dobra scena.
Tak.
Tylko, co się dzieje w książce? Ten ziomek jest jebanym psychopatą, który oszukuje Elzę w ścianie przez 4 lata.
Tak.
No to jest tragedia. Ja rozumiem, że tą tragedię ciężko wpleść jeszcze w ten film.
No szczególnie, jeżeli jesteś reżyserem komikiem.
Mam pretensje...
Że zostajesz z niewielką ilością na koniec. Nie? Że to...
Dokładnie. I mam problem z tym filmem, że zostaje bez refleksji.
Aczkolwiek sam morał tego filmu na koniec mi się bardzo podoba, że to jest historia o tym, że zobacz świat swoimi oczami, a nie oczami innych. I to rzeczywiście jest taka historia o dojrzewaniu. I gdybym miał powiedzieć, gdybym ten film miał tak wziąć, wiesz, tak tasaka i go rozkroić, kurczę, jak arbuza na pół i powiedzieć, o, to biorę sobie tą część i ta część jest o dorastaniu, konflikcie nastolatka z matką, no i uczenia się o tym, że warto mieć swoje zdanie, a nie jakby ślepo wierzyć innym.
No to
tak,
jest ten film.
To ten film, to jest, to mi się podoba, nie? To działa. W tej części tego arbuza jest też ten motyw komiksowy. To naprawdę buduje styl reżysera, to też w opowiadaniu filmu jest fajne.
On to potrafi robić.
I to jest w tej części super arbuza, nie? A w tej części tego arbuza, że tak patrzysz i tam zgniłka taka.
No jest zgniłka,
i nie chcesz go zjeść.
Zgniłka, no.
To masz jednak to, że facet zrobił kino o wojnie, a właściwie jakoś tak, no tak. Poza dwoma elementami. I to super też przeprowadzone w tym filmie. Element pierwszy, kiedy bohater widzi buty wiszących na szubienicy ludzi na rynku. To jest bardzo znany w ogóle kadr w ogóle z historii wojny na całym świecie, że naziści robili szubienice, na których wieszali wrogów systemu. No a potem chłopak znajduje tak swoją matkę i widzi
i
te same buty.
Tak,
nie?
To jest kolejny dowód na to, że ten reżyser
jest
bardzo sprawny. Jest bardzo sprawny, ponieważ te buty nie zostały wprowadzone nagle.
Tak,
one są same, tak jak już powiedziałeś, od samego początku.
Tak.
Jest to element wiązania, jest to element pewnego rodzaju kadrowania. Taniec matki na murku, na przepięknej wycieczce rowerowej pod koniec lata.
Ta.
To jest cudownie kadrowane, to jest cudownie prowadzone.
I najlepsze jest to, że jak pierwszy raz widzisz te buty tych ludzi wiszących, to myślisz sobie, a wiesz, to jest tylko ten patent taki standardowy w kinie, żeby nie pokazywać przemocy, nie?
No tak, ale tam są buty matki. I to jest...
A potem są tam buty matki, kiedy on tam wisi tego. I myślisz sobie, patrzysz dzięki temu, co się dzieje? Patrzysz na reakcję chłopca i tam jest wszystko. Nie musisz widzieć
tak,
tej matki.
Tak,
nie?
Dokładnie. Dlatego on jest bardzo sprawny.
Tak.
I tu też jest mój zarzut, bo on jest bardzo sprawny. I w tej sprawności...
Ale nie głęboki, nie?
Kurczę, nie wiem... Tego nie wiem, to jest
na
moje
chyba
na dzisiaj, ale wiesz,
filmie.
I w tym filmie, dokładnie, w tym filmie. W tym filmie mi tego zabrakło.
Aczkolwiek, myślę sobie tak na koniec, to taka moja refleksja, że od czegoś trzeba zacząć. I gdybym na przykład miał pokazywać swojemu dziecku 10-letniemu jakiś film o wojnie, ale taki, żeby miałbym takie poczucie, że to nie jest zbyt drastyczne, ale
Lista
chciałbym
Schindlera.
Go jakoś prowadzić tak, albo lądowanie aliantów na plaży w Omaha.
Tak.
To jednak pokazałbym mu Jojo Rabbit.
Nie, oczywiście.
I myślę, że przez tą właśnie
A nie boisz się właśnie tej pułapki, właśnie, która jest w tym filmie?
Słuchaj, 3 lata później pokażę mu Szeregowca Rejana. Spokojnie.
Okej, dobra.
Więc jakby,
ale to będzie świadomym rodzicem, który będzie edukował.
Tak,
no, ale to rozumiem.
Tak,
no,
ale tak bym zaczął to. Tylko nie ulega wątpliwości, że to, co mnie nie wkręca w ten film i chyba ciebie też nie wkręca w ten film, to jest to, że właściwie tam są 2 filmy. I jeden jest bardzo dobry, a drugi jest taki se.
Taki se.
Tak.
Dokładnie.
No dobrze, no to co? Myślę, że kurczę, mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy i pokazaliśmy wam film trochę naszymi oczami, tak jak Jojo Rabbit na koniec w filmie widzi ten świat nazistowski swoimi oczami i dostrzega go trochę inaczej. Mam nadzieję, że dzięki temu, że tak żeśmy z wami pogadali, to może na ten film też spojrzycie jakoś inaczej. No i co, dajcie nam znać w jakichś komentarzach, jak wam się podobało.
Zapraszamy.
Tak, czekamy na wasze opinie. Dzięki i do zobaczenia w drugim odcinku, w którym będziemy mówić o
niewidzialnym człowieku.
Dzięki, cześć!